Bardzo serdecznie w studio witam naszego gościa, pana Krzysztofa Wyszkowskiego. Jak mówiłam państwu wcześniej, pan Krzysztof Wyszkowski był współzałożycielem Wolnych Związków Zawodowych. No, bardzo, bardzo bogatą i ciekawą przeszłość. To jeden z tych ludzi, którzy powinni być w tej chwili podejmowani na salonach. To oni powinni bywać w mediach, tych najbardziej popularnych. No niestety nie są. Ich miejsce zajęły osoby, które wykonywały wtedy, powiedzmy szczerze, trochę dziwną, kuriozalną pracę. Bardzo serdecznie pana witam po raz kolejny w studio. Drugi raz chyba się
spotykamy. Dzień dobry, szanowna pani Łucjo. Bardzo się cieszę, że po kilku latach mogę znowu spotkać się z panią i państwem na rozmowie.
Ja też się bardzo cieszę i chciałam państwu zakomunikować, że będą państwo mogli poza tym spotkaniem dzisiaj antenowym spotkać się z panem Krzysztofem Wyszkowskim w niedzielę 28 kwietnia o 5 po południu na Trójcowie w sali parafialnej przy Kościele Świętej Trójcy 1118 North Noble. Będzie w tym czasie też można kupić książkę Głową w mur z dedykacją autora. No tak.
Tak, przypominam, że spotkanie o 5 będzie po mszy świętej o 4.
O 4. Mszy, zapraszamy na mszę świętą o 4, a następnie zaraz po mszy w sali parafialnej przy kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy spotkanie z panem Krzysztofem Wyszkowskim. To bardzo ciekawy tytuł książki. Czy takie wrażenie pan odnosi, że przez te całe lata po transformacji ustrojowej, po tych wszystkich przemianach, jakie zaszły w Polsce, po tym wszystkim, co Polska obiecywała sobie po ruchu Solidarność, że cały czas pan wali głową w mur?
No to niestety bardzo smutna i osobiście dla mnie czasami nawet dramatyczna konstatacja, ale niedawno obliczałem ilość lat spędzonych w sądach, prokuraturach, również na przesłuchaniach przez policję polityczną i to jest dotychczas 19 lat. Na 24 lata, zależy jak liczyć, 23 lata Polski Niepodległej, 19 lat procesów, śledztw, to myślę jest sporo i mówi samo za siebie. W ostatnich dniach otrzymałem nowy pozew. Lech Wałęsa pozwał mnie do sądu w Sopocie znowu w piątym procesie z kolei. Także, że ta historia wydaje się nie mieć końca. No przypomina rzeczywiście bicie głową w mur.
A jaki jest w tej chwili status tych pozwów, kontrpozwów, tego całego konfliktu na linii Krzysztof Wyszkowski-Lech Wałęsa?
No, mam nadzieję, mówiąc ogólnie, że wszystko jest na dobrej drodze do ostatecznego wykazania przeze mnie wreszcie w procesie, który uwzględnia postępowanie dowodowe, czyli umożliwia mi przedstawienie dokumentów i świadków, że ja sprawę wygram. Mam niespodziewanie dosyć, przyznaję, dla mnie. Otrzymałem ostatnio zupełnie rewelacyjne dokumenty potwierdzające już bezdyskusyjnie agenturalność Lecha Wałęsy w latach 70. I to między innymi dokument zupełnie sensacyjny, który może zmienić ważny element wiedzy o najnowszej historii Polski. Mianowicie dotychczas sądzono, że Lech Wałęsa podjął współpracę, czy w każdym razie kontakty Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa liczą się od dnia, w którym był zatrzymany i formalnie zwerbowany, czyli 19 grudnia, czyli bezpośrednio po wydarzeniach grudniowych, po tych strasznych mordach, które się dokonywały na stoczniowcach, a według absolutnie wiarygodnych dokumentów, które ostatnio uzyskałem, okazuje się, że Lech Wałęsa wszedł w kontakty z funkcjonariuszami tajnej policji już w dniach 14 i 15 grudnia, czyli na początku strajku, przed wydarzeniami, zanim padły pierwsze trupy. Więc to myślę rzecz, która historyków zelektryzowała. W tej chwili kilku historyków opracowuje tutaj szczegóły tych nowych informacji, ale niewątpliwie fakt, że Wałęsa występował 15, wtedy kiedy wyprowadzał tłum stoczniowców na ulicę Gdańska, już po kontaktach z funkcjonariuszami, trudno w tej chwili ustalić, czy to byli funkcjonariusze kontrwywiadu, jak to wtedy mówiono, czy bezpośrednio SB, no w końcu to byli funkcjonariusze tajnej policji politycznej, zmienia wszystko, bo...
Czy te dokumenty pozwalają domniemywać, że Wałęsa, pan powiedział, wyprowadzał kolegów na ulicę, czy mógł podejrzewać, co tych kolegów czeka, czy tylko myślał, że on ich wzywa do tego, żeby poszli, wrócili do pracy i może podjęli rozmowy z władzami?
To nie jest jasne. No, odnoszę się do tego, co sam Wałęsa mówił o swojej odpowiedzialności za Grudzień, to wielokrotnie mówił o tym, że za Grudzień ma krew na rękach. Każdy rozsądny człowiek w tym czasie, kiedy 14 stoczniowcy wyszli na ulicę Gdańska, dotarli do Wrzeszcza, tam do akademików studenckich, dotarli pod telewizję i doszło do ostrych starć z policją, to rzucenie hasła następnego dnia, idziemy uwolnić naszych kolegów do więzienia na ulicy Kurkowej, to w przeciwnym kierunku, no w centrum Gdańska, niewątpliwie nie było, było nieodpowiedzialnością, delikatnie mówiąc, ale ponieważ po drodze już, kiedy tłum stoczniowców szedł w tą stronę, doszło do pierwszych starć i pierwszych trupów, tam padł pierwszy robotnik zastrzelony i pierwszy milicjant zrzucony na torowisko razem z gazikiem. Za chwilę padły następne trupy już bliżej komendy miejskiej. I w tym momencie Lech Wałęsa pokazuje się już z okna komendy miejskiej jako negocjator, czy ktoś, kto usiłuje spacyfikować nastroje. To bardzo ciekawe, ponieważ dotychczas on tłumaczył, że on właściwie nie wie, w jaki sposób się tam znalazł. W jakiś tajemniczy sposób został tam wpuszczony i jako reprezentant strajkujących, to by go bito lub zabito. A teraz się okazuje, że to był człowiek, którego służby specjalne już znały i przygotowały do swojej roli. Szczegóły tej roli musimy dopiero zbadać.
To jest tak wstrząsające, kiedy tego się słucha, bo to jest rok 1970. Dla tych z nas, którzy żyli, to jest wczoraj. To są obrazy, które mamy przed oczami. Ale od tego czasu właściwie dwa pokolenia urodziły się, dla których to jest historia. Dla tych zupełnie młodych ludzi, kilkunastoletnich, dwudziestoletnich, to jest stara historia. I to jest historia, którą trudno jest ludziom wychowanym w tej nowej Polsce chyba nawet ogarnąć, że coś takiego mogło mieć miejsce, że ci ludzie zostali wezwani do powrotu do pracy, bo byli wezwani do powrotu do pracy i w drodze do pracy otworzono do nich ogień. To jest jak straszliwy film, jak opis sytuacji, nie wiem, w Korei Północnej, gdzieś może na Kubie, ale nie w Polsce. Nie w Polsce, gdzie jednak usiłowano zachować jakieś pozory przyzwoitości.
No może tak zupełnie źle nie jest, bo ponieważ w ostatnim czasie się ukazał ten film o grudniu 70, o mordzie w Gdyni, na który chodzili uczniowie szkół. To szkoły uwzględniały to w swoich programach wychowawczych, także myślę, sporo młodzieży przypomniało sobie, czym był grudzień, ale z innej strony również grudzień okazuje się nie być żadną przeszłością, tylko być teraźniejszością. W ostatnich dniach, kilka dni temu, sąd uniewinnił kata Gdyni, czyli Kociołka, wymierzył zupełnie jakieś kary nieliczące się w zawieszeniu funkcjonariuszom wojska, którzy wydawali rozkazy o strzelaniu. Inni ludzie, Jaruzelski, Kiszczak, pozostają do dzisiaj zupełnie poza wymiarem sprawiedliwości. Więc to są Lech Wałęsa był świadkiem obrony na procesie generała Jaruzelskiego, więc to wszystko pokazuje, że historia jest żywa i młodzież, ci ludzie, którzy nie pamiętają grudnia 70 roku, mogą na co dzień w telewizji obserwować skutki tamtych wydarzeń. Współpraca tych ludzi, takich jak Jaruzelski, Wałęsa, na co dzień przeciwko ofiarom, które wtedy oddały życie i zdrowie za wolną Polskę.
Tylko że tych ludzi, Wałęsa, Jaruzelski i ta cała grupa, ich się wybiela. Media są ich sprzymierzeńcami. Ich usiłuje się pokazać wciąż, mimo tych dokumentów, o których pan mówi, mimo książek, jakie się ukazały, mimo tych filmów, wciąż usiłuje się ich pokazać jako może ofiary okoliczności. Czy dzisiaj czytałam gdzieś, że córka pana generała Jaruzelskiego powiedziała, wyznała tak dramatycznie w jakimś wywiadzie, że ojciec był gotowy strzelić sobie w głowę, gdyby Rosjanie weszli do Polski. Także pokazujemy tego bohatera, który był gotów oddać swoje życie w chwili, gdyby Sowieci wkroczyli do Polski.
Tak, to bzdura opowiadana przez zdrajców dla innych zdrajców w samoobronie. No ale powiem w ten sposób, że również dzisiaj przeglądałem doniesienia z Polski internetowe i tam króluje w mediach informacja, że Lech Wałęsa mówi, że nigdy jeszcze nie miał tylu zaproszeń z Ameryki i że zupełnie nie jest w stanie spełnić wszystkich próśb, zaproszeń, stawiać się tam, gdzie miałby być spotykany, gdzie miałby być zapraszany, więc okazuje się, że w Polsce, to rozumiem, broni go układ ten okrągłostołowy, ludzie, z którymi współpracował, kiedy był prezydentem, ludzie, którzy zawdzięczają mu swoje kariery i swoją niekaralność, po pierwsze właśnie, także, że nie zostali wtrąceni do więzień, ale dlaczego w Ameryce cieszy się taką popularnością, tego już nie rozumiem.
No to jest ignorancja i to się też bierze z bierności środowisk polonijnych, niektórych środowisk polonijnych, które nie edukują, nie informują opinii publicznej amerykańskiej o tym, kim naprawdę jest Lech Wałęsa. To wręcz nie wypada, nawet stawia się takie zarzuty osobom takim jak pan, że nawet jeżeli pan ma jakieś tam osobiste porachunki, bo to są osobiste porachunki, to jest taki cytat, to nie jest moje zdanie, broń Boże, że jednak nie powinien pan tego robić poza granicami Polski, to nie powinno być nagłaśniane, jako że Lech Wałęsa jest takim największym atutem Polski, takim głównym towarem eksportowym, z którego Polska powinna być dumna. Wszyscy znają Lecha Wałęsę i z tego powinno się korzystać raczej, a nie usiłować go...
Ależ jestem za tym, żeby korzystać, gdyby to było możliwe. To znaczy, gdyby Lech Wałęsa był rzeczywiście dobrym ambasadorem Polski, to byłbym za tym, żeby popularyzować jego postać i wynagradzać go we wszelki możliwy sposób. To, co dobre dla Polski, byłoby, znaczy ja bym chętnie popierał. Rzecz polega na tym, że to nieprawda. Lech Wałęsa jest wykorzystywany przeciwko Polsce. Lech Wałęsa jest wykorzystywany po to, żeby prezentować Polskę jako kraj w pełni wolny, w pełni suwerenny, kraj obywateli, którzy cieszą się dobrobytem, którzy niczego bardziej nie pragną niż pogłębianie integracji tam na przykład z Unią Europejską, obywatele, którzy marzą o tym, żeby wprowadzić euro, obywatele, którzy zgadzają się na to, żeby Polska była eksploatowana przez firmy międzynarodowe, które nie płacą w Polsce podatków i tak dalej. Lech Wałęsa jest przykrywką dla wszystkich tych kół międzynarodowych również właśnie dla zagranicy, która Polskę ograbia, a w każdym razie eksploatuje. Z Polski wyjechały miliony młodych, zdolnych ludzi i to jest również polityka Lecha Wałęsy. On to wszystko jakoś organizował, za to odpowiadał jako prezydent, za to odpowiada teraz jako człowiek propagujący rządy Donalda Tuska, więc on jest rzeczywiście ambasadorem, ale niestety niekoniecznie polskich interesów.
No niedawno jego kariera międzynarodowa zachwiała się troszeczkę, kiedy naraził się lobby gejowskiemu i wyglądało na to, że nieważne jest, czy był współpracownikiem służb specjalnych, nieważne, czy donosił na kolegów, nieważne, czy wiedział o różnych krwawych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Polsce, ale narażając się dosyć głupawą wypowiedzią, obawiał się przez moment, że może zamknąć sobie drzwi, furtkę na zachód. No ale okazało się, że jak pan powiedział, tych zaproszeń przybywa, także Lech Wałęsa może
ale
być zadowolony.
Ja tutaj wtrącę, rzeczywiście palną to, co lubi, czyli bardzo agresywne wypowiedzi o tych, żeby tam w gettach umieszczać, czy wyrzucać z Sejmu te mniejszości, o jakie mniejszości w tym chodziło, co mniejszości seksualne nie mają reprezentacji w Sejmie oczywiście, więc właściwie bardzo to niejasne, ale natychmiast napisał list otwarty: drodzy geje, tamteś, okropne, paranoja, ale wszystko zostało wyprostowane. Okazuje się właśnie, że siła jego ambasadorowania na rzecz interesów szkodzących Polsce, interesów różnych grup i krajowych, i zagranicznych, które Polskę eksploatują, jest tak wielka, że przebaczono mu nawet to.
Czy uważa pan, że w świetle tego, tych układów, tych bardzo, bardzo szerokich pleców, jakie są za nim, czy te nowe dokumenty, które pan pozyskał, czy one będą udostępnione w sądzie, czy może sąd powie, że spróbuje zablokować ujawnienie tych dokumentów, bo bywały takie przypadki, że nie wszystko dopuszczano.
Zablokować publikacji sąd już nie może, ponieważ ja je posiadam. Przekazałem je swojemu adwokatowi, który w tej chwili je opracowuje i złoży je jako dokument, wniosek do sądu o ściągnięcie tych dokumentów już do sprawy sądowej, która trwa. Więc publikacji, ale sąd może rzeczywiście odrzucić te wnioski. Sąd może nie chcieć, no, tak jak to robił dotychczas, zamykać oczy na to, co mu się pokazuje. No, nie dopuszczać do przesłuchiwania świadków, nie dopuszczać do analizy dokumentów, nawet jeżeli to są dokumenty urzędowe, no tak jak na przykład oficjalne dokumenty Instytutu Pamięci Narodowej, który nadal przecież uznaje Lecha Wałęsę za agenta Służby Bezpieczeństwa, prawda? I to sądy dotychczas nie chciały tego słuchać. Mam nadzieję, że siła tych dokumentów jest naprawdę wiele. Nie chcę w tej chwili zdradzać wszystkich, bo już mówię o tym publicznie. Przyznaję, że tyle mam w sobie złości do mojego byłego przyjaciela, że chciałbym zobaczyć jego minę, kiedy zobaczy dokumenty, o których myślał, że je zniszczył i że one już się nigdy nie pojawią.
Bo była taka sytuacja, że Lech Wałęsa wypożyczył jakieś dokumenty.
Masę dokumentów.
I one nie wróciły. Gdzieś zawieruszyły się, tak?
No, na szczęście są dokumenty, które poświadczające, że które dokumenty Lech Wałęsa wziął, co w tych dokumentach było. Więcej, Lech Wałęsa nie zorientował, że część tych dokumentów była skserowana, była powielana. Lech Wałęsa zaufał ludziom służb specjalnych, którzy w tym czasie, kiedy był prezydentem, kiedy miał władzę, chcieli go chronić i wysługiwali się w ten sposób, że zapewniali go, że te dokumenty zostały ostatecznie zniszczone. Ja jestem posiadaniem dokumentów, które świadczy o tym, że nie zostały zniszczone, że to, co on zabrał, rzeczywiście udało mu się kilka oryginałów i kilka kopii zabrać i zniszczyć, ale to nie wszystko, wiele dokumentów pozostało.
This is WPNA, 1490 AM, Oak Park, Chicago. A jak pan zdobył te dokumenty? Czy można się dowiedzieć? Czy to jest tajemnica? Czy to są dokumenty pochodzące z IPN-u? Czy one były dostępne dla wszystkich? Każdy mógł do nich dotrzeć, gdyby zadał sobie tego trudu? Czy...
O części z tych dokumentów muszę powiedzieć w ten sposób, że otrzymałem je pocztą od anonimowego nadawcy. I także nie potrafię.
Ale one zostały potwierdzone, ich autentyczność jest potwierdzona. Nie ma tutaj żadnej wątpliwości, że to może być fałszywka, że jest pan wplątywany w jakąś grę służb.
Nie ma tutaj żadnej wątpliwości. To są skany uwierzytelnione dokumentów oryginalnych. Ale w dodatku, to już drogą zupełnie oficjalną i to mogę powiedzieć publicznie, ku mojemu zaskoczeniu, ale przyznaję, że jestem wdzięczny prokuraturze w Warszawie, otrzymałem zgodę na wgląd w dokumenty śledztwa prowadzonego od 96 roku do ubiegłego roku, czyli przez 6 lat, w sprawie dokumentów, w których podejrzany był Lech Wałęsa jako sprawca kradzieży czy zniszczenia, wyprowadzenia w każdym razie z archiwów Urzędu Ochrony Państwa dokumentów na jego temat. Dokumentów dowodzących, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, donosy, pokwitowania za pieniądze i tego typu rzeczy. To są bardzo bogata dokumentacja, gdzie bardzo szczegółowo funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa opisują, również tacy, którzy blisko współpracowali z Lechem Wałęsą, którzy do dzisiaj są jego, że tak powiem, zwolennikami. Tak, to jest również dokumentacja najwybitniejszych osób w państwie, włącznie z prezydentem Kwaśniewskim, który sam z kolei był zarejestrowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Także, ale krótko mówiąc, część z tych dokumentów pozyskałem drogą nieoficjalną, w tym sensie, że je otrzymałem w prezencie od jakichś życzliwych mi osób, ale te dokumenty same w sobie absolutnie wiarygodne są wielokrotnie potwierdzone w dokumentach urzędowych, które otrzymałem z prokuratury. Także w tej chwili ta całość się wzajemnie potwierdza i zamyka i stanowi w moim przekonaniu pakiet, któremu już nie można niczego przeciwstawić. Więc gdyby sąd w Gdańsku, sąd apelacyjny, przed którym trwa rozprawa, odważył się te dokumenty, nie wiem, odrzucić czy jakoś nie uznać, to byłby zupełnie niesamowity skandal. Tym bardziej, że ja niewątpliwie wszystkie te dokumenty ujawnię w internecie.
Jaki wyrok sądu usatysfakcjonowałby pana? Co spowodowałoby, że już dalsze procesy nie miałyby miejsca, że powiedziałby pan, że jest pan zadowolony z tego, co się wydarzyło? I czy tylko wyrok sądowy, czy jeszcze jakiegoś innego finału tej całej sprawy pan by oczekiwał?
No to są dwie sprawy, ten taki finał, no, nazwijmy to publiczny, a ściśle proceduralny. W sensie proceduralnym ja nie mogę niczego innego oczekiwać poza tym, co się już raz stało, czyli odrzucenia przez sąd pozwu Wałęsy przeciwko mnie. W 2000...
Czyli w tej chwili jesteśmy na etapie pozwu przeciwko panu, nie odpowiem.
Nie, to cały czas jest walka jednostronna. To cały czas Wałęsa mnoży kolejne pozwy, kolejne oskarżenia, kolejne żądania, ale ciągle w tej samej sprawie. I ja się zwyczajnie bronię. No przecież ja bym nigdy... Mimo, że współpracowałem z Lechem Wałęsą, myślę, że wiele mu zawdzięcza, nigdy bym się nie stał w pewnym sensie specjalistą od agenturalności Lecha Wałęsy, gdyby on mnie do sądu nie pozwał i nie groził mi tutaj zniszczeniem mojej sytuacji w ogóle materialnej. To są naprawdę bardzo poważne groźby. On się nie kryje z tym, że najważniejsze to zniszczyć Wyszkowskiego, prawda? Ale więc ja niczego więcej nie oczekuję, poza tym, że sąd podtrzyma wcześniejsze, sąd apelacyjny w Gdańsku podtrzyma wcześniejsze orzeczenie sądu okręgowego o odrzuceniu pozwu Wałęsy jako bezpodstawnego, jako fałszywego. A jakie by miało to konsekwencje następnie, no to już szersza sprawa, którą może w tej audycji trudno by omawiać, a ja spodziewam się, że miałoby dla opinii publicznej ważne znaczenie, bo gdyby to odrzucenie pozwu Wałęsy stało się faktem, to niewątpliwie każdy Polak mógłby wtedy zupełnie w poczuciu całkowitego bezpieczeństwa i co ważniejsze prawdziwości tego twierdzenia powiedzieć: tak, Lech Wałęsa był agentem Służby Bezpieczeństwa i całość jego działalności politycznej musi mieć związek z tą agenturalnością.
Przypominam państwu, że rozmawiamy z panem Krzysztofem Wyszkowskim. Jeżeli państwo mają jakieś własne pytania do naszego gościa, zapraszam. 1-630-369-2535 to numer do nas. 1-630-369-2535. Jak zwykle przypominam o konieczności wyłączenia radia z chwilą, gdy słyszymy się przez telefon. Zanim przejdziemy do pytań słuchaczy, mam jeszcze takie pytanie do pana od siebie. Rozmawialiśmy bardzo dużo o tym konflikcie. konflikcie pomiędzy panem i Lechem Wałęsą. No miejmy nadzieję, że to jest blisko rozwiązania i na pana korzyść. Miejmy nadzieję, że te dokumenty ujrzą światło dzienne. Ale chciałam pana też zapytać o sytuację w Polsce jako współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych. Jak pan ocenia obecnych przywódców Związków Zawodowych? Chodzi mi o Piotra Dudę, o jego działalność, o jego rozmowy z władzami na temat nie najlepszej sytuacji pracowników, robotników w Polsce. Te wszystkie umowy śmieciowe, tak zwane przedłużenie wieku emerytalnego, elastyczne godziny pracy, według których wszystko wskazuje na to, że pracodawca właściwie jest, pracownik staje się do dyspozycji pracodawcy w każdej chwili. Może go zawołać w niedzielę, może go zawołać w nocy, kiedykolwiek ma coś do zrobienia. Czy uważa pan, że obecne przywództwo Solidarności daje sobie radę?
Niewątpliwie Duda jest nową twarzą, która wnosi sporo świeżego ducha w działania Solidarności. Solidarność pod poprzednim kierownictwem nieco więdła. To szlachetny człowiek, poprzedni przewodniczący, dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale może nie miał daru reprezentowania publicznego interesów związku. Może lepiej mówić pozytywnie. Duda potrafi mówić do ludzi, potrafi mówić przekonująco, potrafi mówić atrakcyjnie. I potrafi również twardo, ostro stawiać żądania, które są rzeczywiście konieczne, bo przecież to co się dzieje z sytuacją pracobiorców w Polsce, to się zamienia w jakiś, mówiono kiedyś o PRL-u, że to jest biali murzyni, ale w tej chwili to rzeczywiście jest coraz większa katastrofa. Polska pogrąża się w kryzysie i rola związków zawodowych się z pewnością zwiększa, bo przecież nie można dalej ustępować. Koszty pracy są nadal w Polsce niezwykle niskie. Wszystkie koszty utrzymania wzrastają i Duda jest, wydaje się, właściwym człowiekiem na właściwym miejscu na te czasy. Może brakuje mu nieco jeszcze doświadczenia politycznego, no, ale to się nabywa w walce politycznej. To jest początek jego kadencji. Jestem przekonany, że wygra tą kadencję i będzie w przyszłości, że ta kadencja będzie przedłużona. To podoba mi się bardzo. Ten człowiek, byłem na tej konferencji zorganizowanej w sali BHP jako tak zwany ruch oburzonych. Nie wszystko tam było dojrzałe właśnie politycznie, jakoś doskonale zorganizowane, ale za to było autentyczne, spontaniczne i autentyczne. To dobry początek.
Nasz numer 1-630-369-25-35. Zapraszam Państwa do rozmowy. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, można regulować głośność tutaj z boku, jeżeli Pan słyszy. Otwarty mikrofon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam Panią, witam Pani gościa. A szanowny Panie Wyszkowski, głęboki szacunek i ukłon w stronę Pana. Jeżeli chodzi o Pana Wałęsę, to Pan Wałęsa publicznie z Polonią spotkał się ostatni raz otwarcie bodajże w 1996 roku, kiedy to przybył do domu pod Halem, właśnie zwanym Domu Górowskiego, i była demonstracja, demonstranci krzyczeli Bolek, Bolek, zdrajca, zdrajca. I kiedy szanowny Pan Wałęsa wszedł tam już do środka, wylazł na scenę, używając tego języka, i zaczął pluć na widownię. To wy jesteście Bolki, to wy jesteście zdrajcy.
No tak, tak.
Więc ktoś poszedł do kuchni, tam jest kuchnia w tym domu, i wziął parę jajek i przyszedł i poczęstował z widowni Wałęsy jajkiem. No trafił na nieszczęście w klapkę. I zaraz obstawał Wałęsy i złapała Wałęsę pod pachy, i to był koniec spotkań Wałęsy z Polonią.
No to trudno mi powiedzieć, o czym on mówi. No w każdym cała Polska huczy od tego, że jest niezwykle popularny, że nie nadąża z odpowiedziami na zaproszenia ze Stanów Zjednoczonych, ale ja bym nie chciał być rozumiany jako człowiek, który zajmuje się zawodowo Lechem Wałęsą, czy walką z Lechem Wałęsą, wręcz przeciwnie, no mam masę innych zajęć, ja się tylko bronię, jestem pozywany do sądu, jeżeli się nie obronię, to czekałyby mnie jakieś rzeczywiście bardzo poważne konsekwencje, więc proszę pamiętać, że to Wałęsa jest agresorem, a ja wyłącznie się bronię.
Ja może przypomnę Państwu jedną taką wypowiedź pana Wałęsy pod adresem naszego gościa. W jednym z wywiadów nazwał pana Krzysztofa Wyszkowskiego małpą z brzytwą, wariatem i chorym debilem. No to są naprawdę finezyjne określenia, prawda? Tylko Wałęsa może na coś takiego się zdobyć. I trudno jest tolerować takie zachowanie.
Przyznaję, że również osobiście jest to dla mnie przykre, ponieważ Lech Wałęsa w stosunku do mnie zachowywał się jak dobry przyjaciel, gdzie zapraszał mnie do domu, wyrażał wielokrotnie wdzięczność. Ja nigdy niczego od niego nie uzyskałem, ale niczego nie oczekiwałem, o niego nie prosiłem, wręcz przeciwnie, odmówiłem pracy w kancelarii prezydenta, kiedy on został prezydentem. Zrobiłem dla niego dużo dobrego. Nie wiedząc wtedy, nie znając szczegółów jego przeszłości, wierzyłem w to, że to człowiek obdarzony szczególną intuicją polityczną. Dzisiaj wiem, że ta intuicja polityczna polegała na szczególnych kontaktach ze Służbą Bezpieczeństwa. No ale niewątpliwie jest mi przykro, że Lech Wałęsa obrzuca mnie inwektywami, publicznie mnie znieważa, korzystając z tego, że jest multimilionerem, że ma do dyspozycji sądy, prokuratury, no, rząd z jego agendami, dużą część opinii publicznej, telewizję, media, a ja muszę sobie radzić sam, no przy pomocy również życzliwych osób, takich jak pan, który przed chwilą telefonował do stacji, ale że niewątpliwie jest to sytuacja ciężka i przykra, tym bardziej właśnie, że jestem obrzucany pomówieniami, jakobym działał z nienawiści, zemsty, zazdrości czy tym podobnych motywów. No, bardzo proszę szanownych słuchaczy o uwierzenie, że ja muszę się bronić, ponieważ jestem pozwanym w sądzie i jeżeli Lech Wałęsa w tym momencie, w którym Lech Wałęsa przyzna się do agenturalności, w którym powie prawdę o swojej przeszłości, w tym momencie przestanę być jego przeciwnikiem.
Otwarty mikrofon, dzień dobry. Otwarty mikrofon, dzień dobry.
Dobry wieczór, pani Łucjo.
Witam pana.
Również przede wszystkim, pani Łucjo, chciałam pani gorąco podziękować, Żurawski mówi, za pani mądre słowa w obronie moim przed atakiem.
Ale jeżeli pan ma pytanie do naszego gościa, bardzo proszę.
No chciałem właśnie.
Proszę bardzo. Proszę bardzo. Słuchamy pana.
Dzień dobry, panie Wieszkowski. Dzień dobry, pani Łucjo Śliwa. Bardzo pani dziękuję za obronę mnie.
Dobrze, ja dziękuję panu, ale to nie dzisiaj jest pora na naszą prywatną rozmowę. Jeżeli pan ma pytanie do naszego gościa, zapraszam ponownie. Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam.
Dobry wieczór, dobry wieczór panu. Proszę pana, chciałem panu zadać pytanie, może na pozór oka, na pozór niezwiązane z tematem. Widzi pan, największa prywatyzacja złodziejska to była z wejściem razem za rządów SWS z Unią Wolności. Widzi pan, kiedy premierem był pan Buzek, a prezydentem był Aleksander Kwaśniewski. Widzi pan Aleksander Kwaśniewski zawetował ustawę, gdzie zima pedierowska miała być ziemią daną ludziom, którzy na nich robi. Przynajmniej tak obiecali, ja na tych zebraniach byłem w 69 roku, to w 89 roku i dalej tak mówi. Jeden człowiek mówi, wie pan. Nie będę mówił kto. Widzi pan, polską ziemię przyjmują obcy teraz. A teraz pytanie dla pana. Proszę pana, czy uważa pan, że jakby Wałęsa wygrał wybory z Kwaśniewskim, to byłby gorszym prezydentem od Kwaśniewskiego, gorszym zdrajcą? Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo. Ciekawe pytanie.
No, ciekawe, ale z tych w rodzaju co gorsze dżuma czy cholera, prawda? Obie zabijają. Przyznaję, że tu patrząc z osobistego punktu widzenia, ponieważ wdałem się w krytykę, ale wtedy w krytykę prezydentury Lecha Wałęsy, to w momencie wtedy, kiedy wydawało się, że Lech Wałęsa wygra wybory, obawiałem się obawiałem się o życie po prostu. Obawiałem się, że konsekwencją byłoby wprowadzenie dyktatury personalnej, dyktatury, która by się nie oglądała na jakiekolwiek tutaj pozory prawne i mogłaby zagrozić zwyczajnie no, podstawom demokracji w Polsce. Z tego punktu widzenia Kwaśniewski był trochę bezpieczniejszy, ponieważ jako były komunista no nie był tak fundamentalnym zagrożeniem. To tylko Lech Wałęsa mógł wprowadzić w Polsce dyktaturę personalną, ponieważ tylko on dysponował legendą Solidarności, prawda? Kwaśniewskiemu patrzono nieufnie na ręce, nie tylko w Polsce, ale cała Europa przyglądała mu się uważnie i paradoksalnie Kwaśniewski musiał wykonywać pewne czynności, które z punktu widzenia polskiej racji stanu były korzystne. Proszę pamiętać, że to właśnie za Kwaśniewskiego i innego komunisty, który poprzednio był określany jako zaufany człowiek KGB, Millera, Polska weszła do Unii Europejskiej, weszła do NATO. A w czasach Wałęsa ostro przeciwstawiał się naszym, to mówię w tym sensie jako doradca rządu Jana Olszewskiego, naszym próbom przyspieszenia tych procedur wchodzenia do NATO. Trudno odpowiedzieć. Na pewno byłby to wybór między dżumą a cholerą, ale myślę, że biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, prezydentura Kwaśniewskiego, mimo że spowodowała w Polsce marazm, to są czasy stracone, to jest coś w rodzaju nowego stanu wojennego, ale ona nie wytrąciła Polski z rytmu działań ekonomicznych, działań politycznych, w sensie bezpieczeństwa strategicznego, który jakoś się rozwijał. Wałęsa według mnie stanowiłby większe niebezpieczeństwo.
On miał tą legitymację bohatera narodowego, prawda? I miał ogromne zasoby zaufania społecznego, prawda? I to było niebezpieczne, bo to zaufanie mogło być wykorzystane przeciw społeczeństwu.
No proszę sobie przypomnieć takie historie, pomysły szalone w rodzaju na przykład tam wykradzenia gdzieś z ukraińskich zasobów bomby atomowej. To człowiek kompletnie nieodpowiedzialny. Człowiek, który zorientowany był wyłącznie na pozycję własną, który nie liczył się z żadnymi realiami dobra Polski, dobra społeczeństwa. Więc to mogłoby się skończyć albo bardzo źle, to znaczy gdyby on rzeczywiście tą władzę dyktatorską uzyskał, albo jakąś tragedią, gdyby został obalony. No. Co by miało wynikać wtedy z jakiejś nowej powtórki sierpnia 80, wtedy przeciwko bohaterowi Solidarności, tak jak nie ma, no, to już trudno byłoby powiedzieć.
No i poza tym obalenie rządu Jana Olszewskiego, prawda, pokazuje nam naprawdę, czyimi interesami kierował się Lech Wałęsa w swojej działalności. Otwarty mikrofon. Dzień dobry. Dobry wieczór.
Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu Wyszkowskiemu. Serdeczne dzięki od tej części Polonii i mądrzejszej, że pan tą sprawę prowadzi. Smutne to jest, że ma pan tyle problemów i jest tam jak gdyby osamotniony. Z panem jest tu bardzo dużo i tych ludzi, którzy znają Wałęsę i znają część jego dokumentów. Jest trudno walczyć z nim, człowiekiem bardzo bogatym, niesamowicie, gdzie obłowił się na plecach kościoła i na plecach ludzi uczciwych doszedł do władzy. Gratuluję panu i przykro mi, że pan ma takie problemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
No serdeczne dzięki. Proszę państwa, ja pewnie bym walczył, gdybym był zupełnie sam. Myślę, że gdyby nie było nikogo, kto by mi wierzył i kto by mnie wspierał, to też pewnie bym się nie poddał, ale niewątpliwie naprawdę niezwykłej otuchy dodaje mi fakt, że jestem przekonany, że wielu Polaków, wielu uczciwych ludzi rozumie moje starania, rozumie, że nie są dyktowane egoizmem, prywatą, zawiścią, złością, nieudacznictwem czy czymkolwiek innym, co mi Lech Wałęsa zarzuca. Dziękuję panu bardzo.
No a to, że ma pan sojuszników, najlepszym dowodem powodem jest udostępnienie tych dokumentów najnowszych, prawda, które do pana dotarły częściowo anonimowo. Także, że są ludzie, którzy, że tak powiem, trzymają kciuki za pana i chcą panu pomóc.
Tak, ale również na przykład ta zaskakująca mimo wszystko decyzja prokuratury, która odtajniła niezwykle ważne dokumenty i udostępniła mnie. Rzeczywiście byłem nimi zaskoczony. Doktor Sławomir Cerckiewicz był zdumiony, bo tam też były dokumenty o tym, jak ABW podejmowała śledztwo przeciwko niemu za napisanie książki o agenturze Chabałęsy. To zupełnie niesamowite rzeczy, które dostaliśmy do ręki.
Otwarty mikrofon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja jeszcze chciałam tylko dopowiedzieć, a dlaczego Wałęsa tu jest tak rozchwytywany. Otóż kiedy, przepraszam, on zakończył swoją prezydenturę, tutaj spotykał się w zamkniętym gronie, za zamkniętymi drzwiami, z tak zwanymi strategicznymi inwestorami, co należy odczytywać jako strategicznych złodziei. I krzyczał, że najłatwiej jest zarobić na głupocie
tak,
i biedocie.
Tak. Pamiętam
w ten
to.
Sposób zapraszał do Polski. I dlatego tutaj może go jeszcze zapraszają ci, którzy po prostu chcą Polskę doić jako dojną krowę, którą muszą karmić Polacy, bo oni jej nie karmią.
Dziękuję panu bardzo
tak,
za przypomnienie.
Tak, jeżeli można dopowiedzieć, to ja bym chciał zwrócić uwagę, że tu problemem nie jest Wałęsa sam w sobie, tylko problemem jest rola Wałęsy w polityce współczesnej. Mianowicie on jest używany jako tak zwana mniemana ikona Solidarności, jako ten rzekomy, nieomylny przywódca, który obalił komunizm, człowiek, któremu powinniśmy być wdzięczni. Jak mówię, dokumenty pokazują, że to był człowiek, który otrzymywał informacje, a w każdym razie uzgadniał swoje działalności ze Służby Bezpieczeństwa i stąd się brał ten jego nadzwyczajny talent przewidywania przyszłości, prawda, przewidywania posunięć przeciwnika, czyli władz komunistycznych. Ale nie on osobiście jest przeciwnikiem, tylko przeciwnikiem są te środowiska, które się nim posługują. To jest w tej chwili właściwie biedny człowiek, który dramatycznie, ciężko przerażony walczy o przetrwanie, bo mam również informację o tym, że on jest w ciężkim stanie psychicznym, bojąc się tego, co się może w najbliższym czasie stać, również chociażby w sprawie sądowej, którą mi wytoczył, ale problemem jest właśnie cały ten świat, tak słusznie jak pan zwrócił uwagę, polityczny, który go wykorzystuje do tego, żeby Polskę trzymać w podporządkowaniu temu mitowi Okrągłego Stołu, rzekomego obalenia komunizmu, rzekomego pokonania komunistów, gdy w rzeczywistości Polska pozostaje krajem postkomunistycznym, PRL-em bis w dużym stopniu, gdy u władzy pozostają ludzie PRL-u, ludzie związani ze wschodnim sąsiadem, ludzie wysługujący się zachodniemu sąsiadowi. Krótko mówiąc, gdy Polska pozbawiona jest w dużym stopniu elit patriotycznych. To jest prawdziwa rola Wałęsy i do tego jest on używany. Na to się godzi i jeżeli go potępiać, to może nawet nie za to, że kiedyś był agentem, tylko za to, że po to, żeby żeby skłamać własną przeszłość, wysługuje się do dzisiaj wrogom Polski.
Czy ten stan rzeczy można zmienić, tą sytuację polityczną, w jakiej Polska się znalazła? Czy to w ogóle jest możliwe, żeby jakieś zmiany nastąpiły w świetle tego, że klasa rządząca jest tak naprawdę całkowicie oderwana od rzeczywistości, w jakiej żyją ludzie? Niedawno dowiedzieliśmy się, to Tygodnik Wprost napisał, że pan minister Nowak ma ciekawe układy z biznesmenami, wymienia się właśnie, chciałam zobaczyć, jaki pan ma zegarek, czy wypożyczony od biznesmena swój własny.
Bo pan, 99 złotych.
Pan minister Nowak ma jakieś zegarki po 70 tysięcy łącznie. W każdym bądź razie oni nie pozwolą się odsunąć od władzy. Dziennikarze wprost piszą, że minister transportu, pan Nowak, bywał widziany w ekskluzywnym warszawskim klubie Privé. Ceny, ja teraz cytuję, ceny za wieczór spędzony w loży przy suto zastawionym stole dochodzą tam do 150 tysięcy złotych. ceny za wieczór spędzony w loży przy suto zastawionym stole dochodzą do 150. Ci ludzie nie pozwolą się odsunąć od władzy. Przecież to są apanarze, z których nikt nie będzie chciał zrezygnować.
Szanowna pani, ja oczywiście nie mogę się narażać na następne procesy, tak zresztą jak autorzy...
Ja tylko cytuję.
Tak, tak, ale mi chodzi o to, jak autorzy wprost, którzy podali te informacje, oni również napisali tego wszystkiego, co wiedzą, ponieważ oni też się boją. To nie jest tak, że to jest wszystko, co oni o tych sprawach wiedzą, o ministrze Nowaku, o interesach innych członków rządu, o interesach samego premiera. Rzeczywiście, ja pisałem to w książce, którą państwo będziecie mogli w niedzielę nabyć, jak przypominam, po mszy w kościele Świętej Trójcy o 4 po południu. Pisałem o tym, że kariera polityczna Donalda Tuska powstała w oparciu o pieniądze byłych komunistycznych służb specjalnych. I to jest głębsza sprawa niż tylko takie bieżące korzyści, niż jakaś łapówka, którą jakiś minister weźmie od jakiegoś przedsiębiorcy. To jest sprawa fundamentów polskiego życia politycznego, systemu politycznego, który w Polsce został zbudowany, doboru kadr do tego systemu. To jest trochę tak, że człowiek uczciwy jest eliminowany z polityki, ponieważ jest zagrożeniem dla ludzi nieuczciwych. Oni nie tolerują w swoim otoczeniu takich, których musieliby się ewentualnie bać, który mógłby być na przykład jakimś świadkiem w prokuraturze w jakimś procesie o jakąś łapownictwo, jakąś defraudację, jakieś działania na szkodę interesów Polski. Także dobór negatywny do elity władzy trwa i to jest prawdziwe nieszczęście. Jak to zmienić? No, zmienić kartkę wyborczą. Coś się zmienia. Nastroje społeczeństwa się zmieniają. W tej chwili procent krytyków rządu Donalda Tuska, jego samego, jego sposobu kierowania rządem, jego ministrów, jest właściwie tego rodzaju, że ten rząd powinien się natychmiast podać do dymisji. Przy takich wynikach na Zachodzie rządy podają się do dymisji. W Polsce sytuacja jest o tyle dziwna, że ten rząd wspierany jest przez potężną machinę propagandową, która jak gdyby nic się nie robi z tego, że coraz większa liczba Polaków odmawia uznania temu rządowi i każe oczekiwać na wybory. No, skoro w Sejmie koalicja ma większość, to znaczy, że do wyczerpania się aż do nowego terminu wyborczy ta koalicja ma zagwarantowane rządzenie. Wydaje się, że według reguł demokratycznych powinno być inaczej. Jeżeli rząd w sposób jawny, publiczny traci zaufanie społeczne, powinien mieć odwagę ustąpić. Ale tu się pojawia ta kwestia, o której pani mówiła. Czy ci ludzie zrezygnują wtedy już właśnie z tych interesów własnych? Już nie tylko z tych pieniędzy, które w sposób ewentualnie nielegalny pozyskują, ale również z obawy przed odpowiedzialnością karną. Niewątpliwie każdy nowy rząd będzie musiał przystąpić do przeglądu tych przetargów, kontraktów miliardowych, wielomiliardowych. To, co się w Polsce ostatnio działo, to rzeczywiście powtórzenie z lat 90. Wtedy rozkradano Polskę, jeszcze tą postkomunistyczną, biedną. Teraz rozkradano te gigantyczne, kilkuset miliardowe pieniądze z Unii Europejskiej. To wymaga prokuratura i sądu. Więzienia będą musiały się zapełnić. Ci ludzie wiedzą, czego mają się bać.
No właśnie, niektórzy twierdzą, że właśnie dlatego Aleksander Kwaśniewski tak bardzo chce do Europarlamentu, żeby zdobyć immunitet, prawda? Przed ewentualnymi procesami. Otwarty mikrofon, dzień dobry.
Dobry.
Witam pana. Radio proszę wyłączyć.
Ja chciałem z panem Wyszkowskim porozmawiać.
Proszę bardzo, słucham pana.
Dzień dobry. Ja jestem z Sopotu, akurat przyjechałem chwilowo tutaj, słuchając pana. Muszę panu naprawdę mocno współczuć, że pan występuje w roli tu oskarżonego, bo ja takim samym byłem w latach 74-76, oczywiście przez naszą Służbę Bezpieczeństwa. Ale w chwili obecnej, znając Walencę z racji tego, że po prostu jesteśmy sąsiadami z jednego miasta, i jestem pod dużym wrażeniem, że pan przechodzi taką taką no, dosłownie trudną mękę we własnym kraju, który został odnowiony przynajmniej przez tych ludzi, którzy oddali swoją wolność w latach zaboru komunistycznego. I po prostu powiem panu szczerze, że ja wróciłem do Polski po 25 latach ze Stanów Zjednoczonych z zaboru politycznego i jak od gdzieś od 3-4 lat ja już nie mogę słuchać w ogóle tego całego dziennika, tych wszystkich publicystycznych programów telewizji. Po prostu telewizja u mnie praktycznie polska nie istnieje w domu. W związku z tym postanowiłem w tym roku przeprowadzić się znowu do Stanów. Ale naprawdę panu współczuję tego takiego, jakby powiedzieć, haniebnego procesu przez człowieka, który wie, kim był, wie, co reprezentował i po prostu próbuje zrobić z własnego kolegę przestępcę. To mnie to się po prostu w głowie w ogóle nie mieści, jako człowiekowi, który w warunkach politycznych się wychował, bo ojciec mój też AK-owcem był i po prostu znam od dziecka, jakżeśmy byli prześladowani.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Otwarty mikrofon, dzień dobry.
Dzień dobry, droga pani Lucjo.
Witamy pana.
Waldek mówi, witam serdecznie pana, panie Krzysztofie.
Dzień dobry.
Panie Krzysztofie, no cóż można powiedzieć, żeby nie wyrażać jakiś superlatyw pod pana adresem, chcę panu powiedzieć, że wyrażam wielki podziw dla pana osoby, za pana godność. Postąpił pan tak, jak kiedyś postąpiła świętej pamięci wielka działaczka Solidarności, symbol Solidarności, świętej pamięci pani Ania Walentynowicz, która odmówiła przyjęcia prestiżowych funkcji, kiedy prezydentem został wielki Lech Wałęsa.
Pozwoli pan, że przerwę na chwilkę. Ja powiem, że nie mogę się równać z Anną Walentynowicz, ponieważ w czasach, gdy Anna Walentynowicz ujawniała i mówiła głośno, że Lech Wałęsa był agentem Służby Bezpieczeństwa, że jest oszustem, to ja wtedy jeszcze jej nie wierzyłem. Ja wtedy myślałem, że ona się myli, że jest zbyt pospieszna w swoich sądach. Także, że jeżeli ją naśladuje w jakimś stopniu, to rzeczywiście to stało się długo po tym, jak ona zapłaciła tą najwyższą cenę za swoją odwagę.
No tego akurat nie wiem, tylko ja porównuję, że też pan nie przyjął prestiżowych funkcji w gabinecie pana prezydenta, tak jak odmówiła przyjęcia pani Ania Walentynowicz.
To prawda, tak.
A panie Krzysztofie, jak powiedział pierwszy przedmówca i potem zadzwonił jeszcze raz, nigdy nie zapomnę wizyty pana Wałęsy w Stanach Zjednoczonych, a ponieważ jestem związany z Bazyliką Świętego Jacka od ponad 35 lat. Pamiętam, pan Wałęsa przybył do Bazyliki Świętego Jacka i po mszy, która zgromadziła 10 tysięcy ludzi, panie prezydencie, flagi. Pan Wałęsa, jakby pan był w Bazylice, są takie stopnie, gdzie się wchodzi do Bazyliki.
Ja wiem, oczywiście znam z filmu.
Wyszedł na te stopnie, pełno ludzi na zewnątrz, tak stanął i przypomniał mi wtedy się człowiek z lat 30. z filmów, we Włoszech, nie będę mówił kto. I pan Wałęsa tak stanął, ponieważ był wyżej od wszystkich i mówi, co wy tu robicie? Wszyscy, taka dekonstrukcja, co wy tu robicie? Biznes się robi na biedzie i głupocie. Wie pan, to powiedział prezydent Rzeczpospolitej. Jak patrzyłem, jak ludzie lecieli się z nim fotografować, mówię, mój Boże, fotografować się z tym panem, to chyba byłoby jakieś... Wie pan, już wtedy nabrałem takiej niechęci do tego człowieka, chociaż różnie o tym człowieku mówiłem. Ale panie Krzysztofie, jeszcze raz panu życzę przede wszystkim wytrwania. Mam wielki podziw dla pana, jak i dla wielu osób, jak pan Maciarewicz, no czy wielu innych w Polsce. Proszę mi wierzyć, że ma pan zwolenników swoich, mimo że pan Sikorski znowu przeznacza 8 milionów złotych na wsparcie organizacji polonijnych za granicą, a wiem, że wsparcie to będzie na Stany Zjednoczone, chociaż powinien pan Sikorski pomyśleć o naszych rodakach na wschodzie, bo my nie jesteśmy, panie ministrze, głodni. Tak, i książki mamy.
Tak, dziękuję bardzo panie Waldku, dziękuję.
Bardzo panu dziękuję, tym bardziej, że muszę państwa zapewnić, że ta audycja, w której mam przyjemność uczestniczyć, nie jest robiona według metod pewnych znanych telewizji polskich, gdzie głosy, które się nie podobają redakcji, są natychmiast wyciszane czy usuwane, a puszczane są tylko głosy chwalców rządu, prawda? Więc tutaj ja jestem bardzo ucieszony, że spotykam się z tak sympatyczną reakcją. Jeszcze raz dziękuję.
Otwarty mikrofon, dzień dobry.
Halo.
Witamy pana.
Ja chciałbym włączyć się do dyskusji, bo pan Wyszkowski powiedział o tych zapełnianiu więzień, że może w przyszłości. Ja sądzę, że jak się pierwsze trzeba wyczyścić, ja oczywiście jestem optymistą, sądzę, że dojdzie do tego, ale pierwsze trzeba wyczyścić sędziowskie układy i w ogóle prawnicze i musi dojść jeszcze do przepadku mienia zagarniętego, bo w chwili obecnej ludzie idą nawet do więzienia i na tym się kończy. Wychodzą im miliardy, czasami zostają w kieszeni. Odnośnie jeszcze innego czegoś, ale to jest, nie chcę za dużo, ale ten, no, te partie, te jedno mandat, jedno te wybory,
okręgi wyborcze
zmienić. I oprócz tego ja jestem zaskoczony, bo ja nie zdawałem tej sprawy, partie polityczne, które są w rządzie, dostają pieniądze od rządu. Na jakiej podstawie? Po prostu powinno być członkowskich układów. A dlaczego jedna partia ma być dostawać pieniądze na pobory swoich członków? Tego nie rozumiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Wie pan, to nie chodzi teraz o analizę polskiego systemu politycznego. Inicjatywa miała na celu stabilizację polskiego systemu parlamentarnego. Pamiętacie państwo, był taki okres, kiedy ogólnie biorąc środowiska solidarnościowe, prawicowe wygrały wybory w sposób absolutnie zdecydowany, ale przez rozdrobnienie tych partii straciły, nie doszły do władzy i doszli do władzy postkomuniści. Więc żeby temu zapobiec, chodziło o wzmocnienie głównych partii politycznych i rzeczywiście no, w jakimś stopniu się to udało, bo zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska nie są partiami w ścisłym sensie postkomunistycznymi. To, że ja mówię, że Donald Tusk swoją karierę zawdzięcza pieniądzom postkomunistycznych służb specjalnych, to jednak coś innego niż partia, której przewodzi na przykład Leszek Miller, czyli zaufany człowiek KGB. Więc niby większość w tej chwili jest po stronie partii tak zwanych postsolidarnościowych, chociaż oczywiście praktyka z tą solidarnością może mieć często niewiele wspólnego.
Otwarty mikrofon, dzień dobry.
Dzień dobry, ja chciałem z panem Wyszkowskim dwa słowa zamienić.
Dzień dobry panu, słucham.
Dzień dobry panie Wyszkowski, witam, Żurawski mówi. I dziękuję panu za pana pracę i wytrwałość w walce o słuszną sprawę. Ja od lat jestem zawsze z panem. Chciałem się pana tylko zapytać, czy odszkodowanie za internowanie już przepadło, bo wiem, że w tym roku pan poseł Zbigniew Romaszewski otrzymał z sądu 245 tysięcy dolarów. No tak, a mnie Adam Kwiatkowski, poseł, powiedział tak, że sprawa...
Dobrze, panie Józefie...
Nie dolary, tylko złotówki i nie za internowanie, a za wieloletnie więzienie. To jest różnica.
Tak, ja wiem, panie Józefie, że pan ma no, pewne problemy. Wszyscy wiemy, że pan był internowany, pan poseł Kwiatkowski starał się pana sprawę wyjaśnić. Wydaje mi się, że wyjaśniona została ta sprawa, no nie ku pana satysfakcji. Ja nie chcę teraz pana osobistych, prywatnych spraw wywlekać na antenę, ale bardzo pana zapraszam do centrali Radia Maryja, gdzie pan poseł ma swoje dyżury i być może będzie w stanie panu wyjaśnić, bo to nie jest miejsce na to, żeby czyjeś osobiste sprawy, których szczegółów my naprawdę wszyscy nie znamy, żeby o tym rozmawiać na antenie podczas obecności w studiu naszego gościa. Otwarty mikrofon, dzień dobry. Halo?
Dzień dobry, dobry wieczór pani.
Witam pana.
Ja mam pytanie do pana Krzysztofa.
Proszę bardzo.
Panie Krzysztofie, ja mam takie pytanie, takie dosyć osobiste, odnośnie, biorąc pod uwagę ówczesne czasy, pan był bardzo blisko pana Lecha Wałęsy. Jaki był w stopniu rozwinięty nad panem parasol ochronny służby bezpieczeństwa? jakie były pana związki z Służbą Bezpieczeństwa.
Ale wie, o jakim okresie pan mówi?
W czasach komunizmu, PRL-u.
A, no wie pan, no to parasol, to wątpię, żeby nazwać, żeby może było parasolem. W dniu założenia Wolnych Związków Zawodowych zostałem aresztowany. Później, miesiąc potem, znowu, gdy zostałem aresztowany razem z moim bratem, mój brat został skazany wtedy na więzienie, on głodował w więzieniu, myśmy głodowali u mnie w domu i wtedy właśnie zgłosił się do mnie, do mieszkania, do działalności Lech Wałęsa. Później, no nigdy niczego dobrego nie ze strony Służby Bezpieczeństwa nie zaznałem. No rzeczywiście grożono mi na przykład represjami, to bardzo skrajnymi w stosunku do mojej rodziny, do mojej córki na przykład. To były bardzo różne represje. Nic dobrego mnie, żadnego parasola ochronnego nie, nade mną nie było, wbrew, ale nad Lechem Wałęsą ten parasol ochronny wielokrotnie roztaczano. Ale może nie chciałem się skupiać ciągle na sprawie Lecha Wałęsy, bo przecież no Polska jest czymś dużo większym niż konflikt Wałęsy z Wyszkowskim przecież, więc wolałbym mówić o sprawach...
Ale wie pan, kiedy pytają słuchacze, kiedy ja pytam o Lecha Wałęsę, pytamy dlatego, że on jednak został prezydentem tego kraju i ma z tą swoją przeszłością i dlatego to trzeba wyjaśniać.
To przyznaję, został tym prezydentem również przy mojej pomocy. Ja osobiście go do tego namawiałem jako pierwszy. On się bronił, on nie chciał, bał się, mówił, że mnie zabiją mnie. Ja go przekonywałem, że nie. Byłem wtedy przekonany, że to jest najlepsze. Chodziło o obalenie Jaruzelskiego. Proszę pamiętać, że to też nie chodziło o urządzenie Polski, że tak powiem, od zera na nowo, tylko w aktualnych, ówczesnych warunkach. A warunki były takie, że prezydentem był Jaruzelski, jego premierem był Mazowiecki i ta para się doskonale ze sobą porozumiewała i niszczyli w tym czasie archiwa Służby Bezpieczeństwa. Postkomunizm kwit. Wydawało się, że jedynym sposobem na szybkie przerwanie rozbicie tego układu jest usunięcie Jaruzelskiego. No, a kogo można było posadzić na ten fotel tymczasowo przynajmniej? Lecha Wałęsy. No, ale niewątpliwie poczułem się za ten okres do winy.
Wtedy pan nie miał świadomości, nie miał pan tej wiedzy, którą pan posiada obecnie, jeżeli chodzi o przeszłość Wałęsy.
No tak, ale mam poczucie, że nie dochowałem być może odpowiedniej ostrożności. Wspomniałem przed chwilą, że Anna Walentynowicz już wtedy twierdziła, że Lech Wałęsa jest zagrożeniem dla wolności Polski. I jest to jedna z motywacji, dla których trwam mocno w sporze tym sądowym z Lechem Wałęsą.
No i na tym musimy zakończyć. Ja panu bardzo dziękuję za wizytę w studio. Państwu chciałam przypomnieć, że no mniejsze ograniczenia czasowe niż audycja radiowa w niedzielę 28 kwietnia kolejne spotkanie z panem Krzysztofem Wyszkowskim. O godzinie 4 po południu msza święta w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy. Zaraz po mszy w sali parafialnej spotkanie. Przypominam adres 1118 North Noble. No i co ważne, podczas tego spotkania będą państwo mogli kupić książkę zatytułowaną Głową w mur z dedykacją autora. Na pewno jest to ważne. Zapraszamy serdecznie w niedzielę, 4 po południu msza, 5 po południu spotkanie, no i możliwość zakupienia książki pana Krzysztofa Wyszkowskiego. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
Ja pani serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.